Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drodzy, zanim pochylimy się nad Słowem Bożym, troszeczkę kuchni działania naszego zboru, jak to wszystko funkcjonuje tutaj. W połowie tygodnia kaznodzieja ma obowiązek przesłać Mirkowi albo odpowiedzialnej osobie, która prowadzi nabożeństwo, szczegóły kazania, główną myśl, teksty, tytuł kazania. No i zrobiłem to w czwartek i okazało się, że Mirek mi odpisuje, nie, to nie może być, dlatego że ja 2 tygodnie temu właśnie uczyłem w oparciu o ten tekst. Ups, a ponieważ ja miałem do końca tygodnia już zawalony termin i pracę, stwierdziłem tylko, i was też za to przepraszam, to ja będę musiał powtórzyć jakieś kazanie, które już tutaj kiedyś głosiłem. Wybaczcie, kochani, jeżeli to nie jest lenistwo z mojej strony, ale no, sytuacja taka, nie inaczej się ułożyła. Tak jak Jędrzej mówił, Pan Bóg nas kocha, jest zawsze po naszej stronie, a czasem Jego miłość, którą nam okazuje, to nie jest dokładnie to, czego my oczekujemy. My mamy swoje wyobrażenie o miłości, mamy swoje wyobrażenie o tym, jak Bóg jest nam przychylny, ale Bóg wie więcej i lepiej i czasami postępuje z nami w sposób, który nas może zaskakiwać. Dzisiaj chciałbym właśnie dotknąć tego zagadnienia. W oparciu o trzy rozdziały pierwszej księgi Samuela będziemy czytali wybrane teksty z 18, na cztery nawet rozdziały, 18, 19, 20 i 21 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Jeden z najwybitniejszych apologetów i filozofów chrześcijańskich XX wieku, C.S. Lewis, powiedział takie bardzo mądre zdanie: doświadczenie jest nauczycielem surowym, ale bardzo skutecznym. Nie wiem, czy w twojej szkole miałeś takiego surowego nauczyciela, który ci tam dokręcał śrubę i być może teraz dlatego na ten temat dużo wiesz. Ale życie właśnie może być takim surowym nauczycielem. Czasami napotykamy w naszym życiu, to jest truizm, nie chciałbym tutaj być trywialny, ale napotykamy w naszym życiu trudne chwile, trudne okresy. I czasami na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, jakby Bóg albo nas chciał karać, albo nam chciał coś odebrać. Rodzą się różnego rodzaju przypuszczenia. Czasami mamy wrażenie, że Bóg odbiera nam rzeczy jedna po drugiej, no i wtedy mamy ogromny problem. Prosimy Go o błogosławieństwo z naszym wyobrażeniem błogosławieństwa, a otrzymujemy coś, co może nas strasznie niepokoić. Czyżby Bóg był złośliwy? Coś takiego przydarzyło się Dawidowi, jak czytamy. Przypatrzymy się jego urywkowi życia i wyciągniemy wnioski, mam nadzieję, dla siebie i zachęcam do wyciągnięcia dla siebie wniosków. Dawida spotykamy w momencie jego spektakularnego zwycięstwa nad Goliatem. Pamiętacie jego wielkie zwycięstwo nad tym potworem. Wydawało się, że po tak ogromnym wyczynie czeka go błyskotliwa kariera i szybki awans, a jednak pochylimy się, jak powiedziałem, nad niektórymi urywkami. Jeżeli masz przed sobą Słowo Boże, otwórz proszę 18 rozdział pierwszej księgi Samuela. Bardzo często, świadomie lub nie, opieramy się na poczuciu własnego bezpieczeństwa, na poczuciu własnej godności, opieramy się w naszym życiu na różnych rzeczach albo na różnych osobach. I właśnie do tych rzeczy, na których opieramy nasze życie, albo do osób, jak to Jędrzej mówił, które są dla nas ważne, do tych ludzi mamy szczególne zaufanie. Też czerpiemy z tego właśnie, z tych podpór w naszym życiu, poczucie wartości, godności, bezpieczeństwa. Z drugiej strony, każdy z nas, podejrzewam, doświadczył bolesnego wstrząsu, gdy Bóg zabierał nam pewne rzeczy, albo kiedy odwróciła się od nas osoba, do której mieliśmy tak wiele zaufania, albo na której opieraliśmy poczucie własnego bezpieczeństwa. Bóg zabiera nam nasze, w cudzysłowie, złote cielce, abyśmy uczyli się polegać tylko na Nim. Być może właśnie teraz przechodzisz przez takie trudne doświadczenia. Nie wiem. Bóg wie, na czym opierasz swoje życie, na czym opierasz swoje poczucie bezpieczeństwa, i dotyka jednej rzeczy po drugiej, jednej osoby po drugiej, żeby zwrócić twoją uwagę, to ja mam być pierwszy w twoim życiu. Nie poprzez deklaracje, nie poprzez rutynowe wyznania, ale poprzez doświadczenie wiary. Chuck Swindoll w jednej ze swoich wykładów pisze tak, posłuchajcie. Kiedy jesteśmy dziećmi, opieramy się na rodzicach i to jest zrozumiałe. Kiedy idziemy do szkoły i potem na studia, zaczynamy szukać oparcia w rówieśnikach lub w osiągnięciach. Gdy jesteśmy młodzi, mamy skłonność do idealizowania celu przyszłości. To jest najważniejsze. Żyjemy nadzieją, że naszym udziałem będą jakieś niezwykłe osiągnięcia, jakaś wysoka pozycja, jakieś opasłe konto w banku. Przychodzi dorosłość, pisze Chuck, i zaczynamy samodzielne życie. Opierając się na naszej pracy albo na współmałżonku, próbujemy znaleźć bezpieczeństwo. Opieramy się na przyjacielu, który być może jest bardzo bogaty, albo opieramy się na osobie, która przyjmuje wobec nas rolę dorosłego rodzica czy mentora. Te rzeczy i te osoby. Możemy być tego świadomi lub nie, ale Bóg o tym wie doskonale. I gdy Go poznajemy i zaczynamy naśladować, uświadamiamy sobie, że pewne sprawy będą musiały się zmienić. Bóg nie będzie tolerował w naszym życiu złotych cielców. Koniec cytatu. Widziałem rodziców, jestem przekonany, że ty też, którzy opierali swoje życie na dzieciach, dla których dzieci były czymś prawie bóstwem. Były dla nich całym światem. Widziałem dorosłych, którzy budowali jedyne wsparcie, oparcie w swoim życiu na wykonywanej pracy, ponieważ dawało im rzetelne finansowe wsparcie, ale też poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, poczucie godności. Chcę, żebyś wiedział, że usunięcie tego oparcia jest bolesne. Zawsze jest dla ciebie wstrząsem, ale to jest najlepsza rzecz, jaką Bóg może zrobić w twoim życiu. Boli, ale to dla twojego dobra. Dawidowi zostało odebranych 5 rzeczy, na których opierał swoje życie. Dlaczego Bóg wytrąca jemu i nam podpórki z naszego życia? Przecież nie jest złośliwy, doskonale o tym wiemy. Jest o wiele ważniejszy powód, a właściwie jest ich kilka. Pierwszym z nich to podpórka czy złoty cielec zastępuje Boga. I to jest największa szkoda dla mnie i dla ciebie. Wiesz, jak to się w Biblii nazywa? Bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Życie w uświadomionym bądź nieuświadomionym bałwochwalstwie w Biblii porównane jest do cudzołóstwa. Ile razy znajdziesz w Biblii słowa nie bój się, ani się nie lękaj? W Księdze Powtórzonego Prawa, 33 rozdział, czytamy: schronieniem jest Bóg przedwieczny, ku ziemi wyciągnął odwieczne ramiona. Czy może być większe poczucie bezpieczeństwa? A jednak. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg wychyla się ku tobie, aby ci zapewnić błogosławieństwo. Bóg chce, żebyś docenił Jego odwieczne ramiona i oparł się tylko na nich, tylko od Niego, żebyś uzależnił swoje poczucie komfortu i poczucie bezpieczeństwa. To właśnie dlatego Izajasz w swoim rozdziale, w 41 rozdziale, pisze w swojej księdze: nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię i będę pomagał tobie. Tak, będę cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie. I mówimy: amen, Panie, wspaniale, ale daj mi coś fizycznego, na czym mogę oprzeć swoje poczucie wartości, bezpieczeństwa. Tak, jesteś moim oparciem, ufam ci, Panie, ale wolę coś zmierzyć, dotknąć i zobaczyć. Zarówno w Biblii, jak i w twoim życiu jest mnóstwo dowodów na miłość Boga, na Jego mocarną rękę, którą wyciąga do ciebie, a jednak wolimy coś konkretnego. Dopóki znajdziesz oparcie w czymkolwiek, a nie w Bogu, On nie może być dla ciebie pomocą. Deklaruje ją, oświadcza to. Tak jest, taka jest rzeczywistość. Ale wiesz co? Pan Bóg jest dżentelmenem. On wchodzi pukając i musisz powiedzieć: proszę, zapraszam. Bóg nie przykłada jedynie pieczęci do tego, co ty sobie wymyślisz, prosząc o błogosławieństwo. Tego nie możesz oczekiwać. A więc dlaczego Bóg odbiera nam te podpórki tych wszystkich złotych cielców? Ponieważ one zastępują Boga, to po pierwsze. A po drugie, skupiają moją i twoją uwagę na ziemskich sprawach, nie na Bogu. Skupiasz się na tym, co namacalne. Polegasz na tym, co da się zmierzyć, policzyć na koncie w banku, na pieniądzach, jakie tam odłożyłeś. I im więcej zer przed przecinkiem, tym większe poczucie stabilizacji, pewności, bezpieczeństwa. Jakie to ludzkie. Polegasz na znajomościach, na koneksjach. Gdy potrzebujesz coś załatwić, znajdujesz odpowiednią osobę, która może więcej od ciebie, która jest we właściwym miejscu, na odpowiednim stanowisku albo zna kogoś wpływowego. Taka jest nasza natura. Deklarując jednocześnie: Panie Boże, twoja ręka mocarna wyciągnięta jest w moim kierunku. Ty dajesz poczucie bezpieczeństwa. Te wszystkie rzeczy skupiają twoją uwagę na sprawach przyziemnych, wręcz odwodząc cię od Boga i Jego wszechmocy. Zakłócają, mącą ci obraz, prawdziwy obraz Boga. Ludzkie podpórki uczą nas wręcz braku zaufania do Boga i wpędzają w hipokryzję. Deklaracja wiary jedno, a codzienność to zupełnie co innego. Po trzecie, oferują tylko chwilowe zaspokojenie. Trochę jak alkohol, narkotyki czy antydepresanty. Po wszystkim w ustach pozostaje tylko ten niesmak i poczucie większej pustki. W 18 rozdziale pierwszej księgi Samuela znajdujemy opis trudnych relacji Dawida z królem Saulem. 6 werset. Kiedy po zabiciu Filistyna przez Dawida wojsko wracało do domu, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły na spotkanie z królem Saulem. Radośnie śpiewały i tańczyły przy dźwięku bębenków i cymbałów. Kobiety wznosiły churalne, radosne okrzyki. Saul pobił tysiące nieprzyjaciół, a Dawid pobił ich dziesiątki tysięcy. Saul bardzo się rozgniewał, gdyż nie spodobały mu się te śpiewy. Werset 9. Od tego czasu Saul patrzył na Dawida z zazdrością. To jest ta zielonooka potwora, która jeżeli cię ukąsi, to twoje życie przewraca się do góry nogami. Zazdrość. Oddalając się od Pana, król Saul popadał w paranoję. Swoją złość i strach skierował przeciw najbardziej zaufanemu, lojalnemu i oddanemu dworzaninowi. Co za głupota. Ale właśnie taki wpływ na mnie i na ciebie ma grzech. Przewraca wszystko do góry nogami, zaślepia nas, pokazuje rzeczy, które są dobre tam, gdzie one tam nie są, a pokazuje rzeczy złe, które są dobre. Grzech odbiera rozum. Dalej czytamy w 10 wersecie 18 rozdziału. Następnego dnia zły duch zesłany przez Boga, żałuje, że nie mamy czasu, żeby uzasadnić, dlaczego przez Boga, opanował Saula. Może krótka tylko uwaga. Jeżeli wybierasz drogę grzechu, to Pan Bóg chce cię w ten sposób doświadczyć. Zsyłań z różnego rodzaju doświadczenia. Opamiętaj się. A więc zły duch zesłany przez Boga opanował Saula, który zaczął się dziwnie poruszać po swoim domu. Dawid grał na cytrze, jak w inne dni. A Saul chodzi po domu, czytamy, trzymał w ręku włócznie. Wyobraźcie to sobie? Chodzisz po domu z pistoletem w ręku? 11 werset. Nagle Saul uniósł włócznie, myśląc sobie, przygwożdżę Dawida do ściany. W wersecie 12 czytamy, że Saul bał się Dawida. Król borykał się ze swoimi problemami i chciał je rozwiązać w dość dziwny sposób. Mianowicie, rozwiązując swoje problemy, chciał zabić Dawida. Widziałeś taką głupotę? Ale wiesz co? Tak właśnie działa grzech w moim i twoim życiu. Jeżeli jesteś z kimś w konflikcie i nie chcesz się z nim pojednać, to ktoś elokwentnie powiedział, to jest sytuacja, w której tak jakbyś pił truciznę w nadziei, że się otruje ten drugi. Przyznasz, że Saul miał dziwny sposób radzenia sobie z problemami. Rodzi się pytanie, dlaczego się bał? Odpowiedź jest dość oczywista. Jasno zdawał sobie z tego sprawę, że stracił Bożą przychylność. Natomiast Dawid, jego życie i to wszystko, co się wokół niego działo, stawało się dowodem coraz większej przychylności Boga w jego życiu. Dawidowi się szczęściło. Tak przynajmniej to wyglądało z punktu widzenia Saula. 15 werset 18 rozdziału. Saul patrzył na to niezwykłe powodzenie Dawida i tym bardziej się bał, czytamy. Na czym to błogosławieństwo i powodzenie Dawida polegało? Zadziwiające. Bóg, błogosławiąc mu, zaczyna mu zabierać pewne rzeczy. Możesz to sobie wyobrazić? Jedną po drugiej. Zabiera mu oparcie, które dodawało poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa w życiu Dawida. Zaczyna też wykuwać w nim charakter króla poprzez doświadczenie. I tak jak przypominam jeszcze raz, Lewis pisał, doświadczenie jest surowym nauczycielem, ale bardzo skutecznym. Mimo sukcesów na polu bitwy i coraz większej sławy i szacunku u podwładnych, król coraz bardziej w swojej paranoi nastawał na Dawida. W końcu Dawid musiał od niego uciekać. Jeżeli masz przed sobą tekst, 19 rozdział pierwszej księgi Samuela, 9 werset. Pewnego dnia zły duch zesłany przez Pana owładnął Saulem, gdy ten siedział w swojej komnacie z włócznią w ręce. Kompletna paranoja. Dawid przygrywał na cytrze. Jednym rzutem włóczni Saul usiłował przygwoździć Dawida do ściany, ale Dawid się uchylił i włócznia utkwiła w ścianie. Dawid więc zbiegł tej samej nocy, aby się ratować. Zwróćcie uwagę na słowa: Dawid więc zbiegł tej samej nocy, aby się ratować. Uświadomił sobie przede wszystkim, że stracił oparcie w pozycji, w miejscu, gdzie był i w znajomościach, jakie miał na dworze królewskim. Dworzanie to dobra fucha. To jest tak, jakbyś gdzieś się kręcił w okolicach rządowych. Albo jeśli chodzi o korpo, to w okolicach dyrektorów korporacji. Można załatwić wiele spraw. Można się poczuć bardzo fajnie. Ale Bóg mu to odbiera. Wyrywa mu tę podpórkę spod niego. To pierwsza rzecz, która mu została odebrana. Być może, nie wiem, też straciłeś swoje stanowisko czy pozycję, czy Bóg wyrwał ci coś, na co liczyłeś, a może jesteś zagrożony utratą pracy i nie potrafisz znaleźć swojego miejsca. Było to coś, na czym opierałeś się, a Bóg mówi: zabieram ci to, oprzyj się na mnie, zaufaj mi. Znam człowieka, właśnie dwóch, którzy byli pastorami i już nimi nie są. Tak bardzo byli przywiązani do swojej pozycji, myślę, że chodziło o pozycję, a nie o ich służbę, że dzisiaj całkowicie zagubili się w życiu. Ich małżeństwa się rozpadły, jeden z nich poszedł w alkohol. Jest antyświadectwem w swoim otoczeniu. Tragedia. Nie pojęli twardej lekcji, która była wyrazem Bożego błogosławieństwa dla nich. Bóg wyrywał im coś, co miało zastąpić Boga. I oni się kompletnie pogubili. Gdy Bóg odbiera ci rzeczy, które są dla ciebie złotym cielcem, oczywiście przechodzisz przez ból i wstrząs, ale uważaj, uważaj, wyczuł swoje zmysły i wtedy jeszcze bardziej skup się na Ojcu Niebieskim. Wróćmy do Dawida. Uciekając przed królem, poszedł do swojej żony Mikal. To była druga córka Saula, zakochana w Dawidzie. Jest to kolejna podpórka w jego życiu, którą Bóg mu usuwa. Jak do tego doszło? Dawid, uciekając z pałacu królewskiego, pobiegł do swojego domu, żeby być z żoną. W 11 wersecie 19 rozdziału 1 Samuela czytamy: Saul posłał ludzi, aby otoczyli dom Dawida i zabili go przed końcem nocy. Ale Mikal, żona Dawida, uprzedziła męża: jeśli nie ocalisz swojego życia tej nocy, jutro będziesz martwy. Mikal, jak kochająca żona, ostrzega swojego męża przed niebezpieczeństwem. Była mu wierna i lojalna, jak dotąd. Bo to się zmieniło niestety. 12 werset. Wtedy Mikal spuściła Dawida z okna. Znamy jeszcze jednego herosa biblijnego, który w tak niegodny sposób musiał ratować swoje życie. Ja myślę o Pawle, który uciekał z Damaszku, prawda? Co za poruta, co za nieszczęście. Dobrze, nikt tego nie widział. Mamy więc zbiega, który ucieka przed legalną władzą. Ucieka przed Saulem. Mikal jednak pod presją swojego ojca i w obawie przed jego złością odwraca się od swojego męża i fałszywymi oskarżeniami jeszcze bardziej pogrąża Dawida. Możesz to sobie wyobrazić? Nakłamała ojcu, że Dawid ją szantażował. Zmusił ją do tego, żeby wpuściła go do domu. Zatem również żona Dawida go opuściła. Do niedawna jeszcze była jego podporą, teraz przestała nią być. Odwróciła się od niego. Dawid coraz bardziej jest samotny, coraz bardziej ma poczucie zagubienia. Zwraca się więc ku swojemu przyjacielowi i mentorowi, prorokowi Samuelowi. 18 werset 19 rozdziału. Potem przybył do Samuela do Ramy, niedaleko od Jerozolimy, na północ, i opowiedział mu, jak Saul z nim postąpił. Wtedy obaj wyruszyli w drogę i zatrzymali się w Najot. To jest wioseczka pod Ramą. Niestety długo tam nie pobył. Ktoś uprzejmie, aczkolwiek z niesmakiem, jak mówiliśmy to w słusznie minionym czasie, jak żartowano, doniósł na Samuela i Dawida, a się patrzę, Dawida, Samuela natychmiast znaleźli się w tej małej wioseczce. Dawid znów musi uciekać. Teraz 20 werset, rozdział, pierwszy werset. Mówi nam, że tym razem Dawid zwrócił się do swojego największego przyjaciela, do brata Jonatana. Jonatan był synem Saula, jego bratnią duszą. Też zauważasz narastającą depresję i narastającą panikę w postępowaniu Dawida? Osobiście wcale mu się nie dziwię. Wygląda na to, że ziemia zaczyna mu się usuwać spod nóg. Teraz w chwili rozpaczy odzywa się do Jonatana takimi słowami. Posłuchaj, pierwszy werset 20 rozdziału. Co ja takiego zrobiłem? Czym zgrzeszyłem lub czym wykroczyłem przeciwko twojemu ojcu, że czyha na moje życie? Dawid jest zagubiony, skonfundowany. Kompletnie nic nie rozumie, co się wokół niego dzieje. Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Współczuję. Drugi werset 20 rozdziału. Jonatan mu odpowiedział, w żadnym wypadku nie umrzesz. Trzeci werset. Lecz Dawid przysięgał mu i mówił, twój ojciec dobrze wie o naszej przyjaźni, dlatego pomyślał sobie, nie musi o tym wiedzieć Jonatan, aby się nie zamartwiał. Ale na życie Pana i na twoje życie zapewniam cię, że od śmierci dzieli mnie tylko jeden krok. Nikt chyba z nas nie był w takiej sytuacji, że od śmierci dzielił cię tylko jeden krok. No, być może leżałeś w szpitalu i lekarze dawali ci tylko godziny życia. Albo, nie wiem, może ktoś jest wśród nas, jakiś żołnierz, który był w Iraku. Od śmierci dzieli mnie tylko jeden krok. Co się dzieje dalej? Niestety Dawid stracił także Jonatana, najwspanialszego, najbliższego przyjaciela. W takich wypadkach wydaje się, że Bóg jest bardzo daleko, że go nic nie obchodzisz, że jesteś zdany na siebie i musisz radzić sobie sam. Ale wiesz co? To są tylko pozory. Bóg jest zawsze bliżej, niż tobie się wydaje. 20 rozdział, 42 werset. W końcu Jonatan rzekł do Dawida, idź w pokoju, rozstają się po próbie. Jonatan uwierzył w końcu, że jego ojciec chce zamordować Dawida. Żegnają się we łzach, już nigdy więcej się nie spotkali. Jonatan mówi, idź w pokoju, niech się stanie to, co sobie przysięgliśmy w imię Pana, mówiąc, Pan będzie świadkiem między mną a tobą, między moim potomstwem a twoim potomstwem na wieki. Przyjaciele się żegnają. Jeżeli ty pójdziesz na zachód, to ja pójdę w przeciwnym kierunku. Nie możemy być razem. 21 rozdział, pierwszy werset. Wtedy Dawid odszedł, a Jonatan wrócił do miasta. Co za chwila. Nie wiem, czy przeżyłeś kiedykolwiek taki wstrząs, kiedy musiałeś się rozstawać z najbliższym przyjacielem. To nie są łatwe chwile. Bóg odebrał mu jego pozycję na dworze, odebrał mu jego żonę, zaczyna mu odbierać wszystko, co było ważne w jego życiu. Po tym, jak stracił Samuela, swojego mentora, oraz Jonatana, najbliższego przyjaciela, Dawid w końcu traci szacunek do samego siebie. Możesz to sobie wyobrazić? To ostatni punkt oparcia. Każdy mentalnie zdrowy człowiek tego nie zrobi, żeby stracić szacunek do siebie samego. Opis tego tragicznego doświadczenia jest zawarty w 21 rozdziale pierwszej księgi Samuela. To najtrudniejszy moment w życiu Dawida. Jeśli nie znasz Dawida, trudno w ogóle uwierzyć w to, co tam się stało. Drugi werset 21 rozdziału. Dawid przybył do Nob, daleko na południu. To gdzieś w okolicach w tej chwili Gazy. Do kapłana Achimeleka. Ten pełen niepokoju wyszedł na... Przepraszam, Nob to jeszcze nie. To jest na północ od Gazy. Achimelek pełen niepokoju wyszedł mu na spotkanie i zapytał, dlaczego jesteś sam i nikogo z sobą nie ma. To już jest niepokojące. Jak to? Sługa królewski, przyjaciel króla, sam? Coś tutaj nie gra. Dawid opowiadał mu swoją historię, a potem dochodzimy do wersetu 11 tego 21 rozdziału. Wciąż ucieka. Tego samego dnia Dawid wybrał się w drogę, uciekając przed Saulem i przybył do Akisza. To jest właśnie tam, blisko Gazy. Do Akisza, króla Gat. Dotarł do szczególnego miejsca, do Gat. Wiesz, kto był z Gat? Goliat. Goliat pochodził z Gat. Możesz to sobie wyobrazić? Dawid idzie do miasta, z którego pochodził człowiek, którego zabił. Człowiek, który mu dał sławę, ale i nieszczęście. To było centrum dowodzenia Filistynów. I oto Dawid, ratując swoje życie przed swoim królem, ucieka do stolicy wroga, a mieszkańcy tego miasta w ogóle nie są wokół niego, wobec niego obojętni. Całe miasto jest poruszone. 12 werset czytamy. Czyż to nie jest Dawid, król ziemi izraelskiej? Czy to nie o nim kobiety śpiewają wśród tańców tę pieśń? Saul pobił tysiące nieprzyjaciół, a Dawid pobił ich dziesiątki tysięcy? To Dawid, oczywiście, że tak. Co on tutaj robi? Rosjanie albo Ukraińcy mają takie fajne powiedzenie. Krysza pojechała z Umasa Show. Przyszedł do głównej siedziby swoich wrogów. Najwyraźniej postradał zmysły. 13 werset. Dawid wziął sobie głęboko do serca te słowa i poczuł wielki lęk przed królem Gat Akiszem. I następny werset, zobacz, zaczął wobec Filistynów udawać obłąkanego i zachowywać się jak szalony. Bębnił na drzwiach bramy i miał zaślinioną brodę. To naprawdę Dawid? To jest nasz bohater? Wygląda jak obłąkany, jak człowiek, który postradał zmysły. Co za smutny koniec zmagania tego człowieka. Dobrze, to jest historia króla sprzed wielu tysięcy lat. Ale jak to się dotyczy mnie i ciebie dzisiaj? Co z tego wynika? Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, kiedy rzeczy, na których opierasz swoje życie, zaczynają ci zostać odbierane, to jest oczywiste, zaczynasz się załamywać. W twojej głowie pojawiają się dziwne myśli. Widzisz rzeczywistość w wykrzywionej perspektywie i podejmujesz najdziwniejsze, żeby być delikatnym, a właściwie najgłupsze decyzje. Dawid miał pozycję i ją stracił. Miał żonę i ona też zwróciła się przeciwko niemu. Miał kochanego mentora i doradcę, którego musiał opuścić ze względu na swoje bezpieczeństwo i ze względu na bezpieczeństwo Samuela, tropiony jak łowna zwierzyna. Miał przyjaciela, od którego musiał odejść. Miał szacunek do siebie i go stracił. Nie wiem, może zdarzyło ci się kiedyś być w takim miejscu, a może właśnie w tej chwili przechodzisz przez dolinę cienia śmierci, czujesz się zagubiony, nie wiesz, w którą stronę się zwrócić. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jakie lekcje płyną z historii Dawida, szczególnie właśnie w takim trudnym okresie. Posłużę się cytatem z książki Tozera. Książka była dawno wydana, ale jeżeli gdziekolwiek ją spotkasz, Szukanie Boga, gorąco polecam. Posłuchaj, co Tozer pisze. Zanim Bóg stworzył człowieka, przygotował dla niego świat pełen miłych i pożytecznych rzeczy, by mógł się nimi cieszyć. Stworzone były dla niego, ale zawsze miały mu służyć i być jego zewnętrznym dodatkiem. W głębi serca ludzkiego była świątynia, gdzie nikt oprócz Boga nie był godny, aby tam wejść i panować. Wewnątrz niej był Bóg, a na zewnątrz tysiące darów, którymi Bóg obdarował człowieka, tysiące rzeczy, które mu dał, aby mu służyły. Lecz grzech wszystko to pomieszał, pisze Tozer. I uczynił Boże dary źródłem zniszczenia człowieka. Wrogowie nasi pojawili się wówczas, gdy Bóg musiał opuścić świątynię, a rzeczy uzyskały przyzwolenie, aby tam wejść. W sercu ludzkim rzeczy wzięły górę. Ludzie przez swą naturę nie mają teraz pokoju w swych sercach, ponieważ Bóg już nie zasiada na ich tronie. Natomiast w moralnej ciemności agresywni i uparci uzurpatorzy rzeczy, koneksje, sprawy walczą tam między sobą o tron. Stara, zakorzeniona w nas plaga nie opuści nas bezboleśnie, pisze Tozer. Żyjący w nas stary skąpiec nie podda się i nie umrze posłuszny i nie ulegnie naszym rozkazom. Musimy go wyrwać z serca tak, jak wyrywa się chwast z gleby. Musimy go usunąć z bólem i przelaniem krwi, jak to czynimy przy usuwaniu zęba. Musimy wyrzucić go z duszy siłą, jak Chrystus wypędził handlujących ze świątyni. Musimy wykraść samych siebie spod jego żałosnych błagań, które są objawem rozczulania się nad sobą, a jest to jeden z najbardziej godnych pożałowania grzechów ludzkiego serca, pisze Tozer. I dalej zamieszcza tam w swojej książce słowa modlitwy, jaką zaniósł do Boga. Ojcze, modli się, chcecie poznać, lecz moje tchórzliwe serce boi się porzucać swoje zabawki. Nie mogę się z nimi rozstać bez krwawienia serca i nie chcę ukrywać przed Tobą strachu przed rozstaniem się z nimi. Przychodzę cały drżący, ale przychodzę. Proszę Cię, wykorzeń z serca wszystkie rzeczy, które tak długo miłowałem i które stały się częścią mnie samego, tak, abyś Ty mógł wejść i zamieszkać w moim sercu bez rywala. Wtedy uczynisz, że stanie się ono wspaniałym miejscem dla Twoich stóp. Wtedy moje serce już nie będzie potrzebowało słońca, bo Ty rozświetlisz moje serce, będziesz jego światłem. Także nocy tam już nie będzie. Proszę Cię o to w imię Jezusa. Amen, pisze Tozer. Drogi przyjacielu, nie ma nic bardziej bolesnego niż utrata rzeczy, na których nam zależy. Rzeczy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, godności, spełnienia, prestiżu. Te wszystkie podpórki, te wszystkie złote cielce. Jeśli wykażesz się zaufaniem Bogu, ich utrata pomoże Ci w pogłębieniu swojej zależności od Pana. Łatwe? Na pewno nie. Potrzebne? Absolutnie. Nie rób bożka z Twojego współmałżonka, z Twoich dzieci, domu, mieszkania, ze swojej pozycji, z konta bankowego, swoich koneksji, znajomości. Oprzyj się na Bogu i jedynie na Nim. Tylko Bogu należy się to szczególne miejsce w moim życiu i w Twoim życiu. Twoi znajomi nie są wszechmocni. Koneksje nie są wszechmocne, a Bóg jest. Gdy zdaje się, że ziemia usuwa się spod nóg i pozornie tracisz to, do czego byłeś tak bardzo przywiązany, pomyśl, czy czasem właśnie wtedy Bóg nie wylewa na ciebie swoje szczególne błogosławieństwo, które pomoże ci stanąć mocno przed Nim. Amen. Skłońmy głowy w modlitwie. Drogi Panie, mamy zupełnie inne wyobrażenie o błogosławieństwie, ale dziękujemy Ci za Twoje słowo, które stawia nas do pionu. To pomóż z całym zaufaniem patrzeć w Twoją twarz i powiedzieć: dziękuję Ci, Panie, za to, co dajesz. Uwielbiamy Cię w imię Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.